tydzień mojego tu pobytu. Jest mi tu u Was bardzo dobrze. Zżyłem się z Wami tak, że pozwolę trochę sobie na trochę żartu. A mianowicie, jak chodziłem do szkoły, a ja to tak jakoś, taki tępy uczeń, że aż 19 lat chodziłem do szkoły. Także bardzo dużo. I w związku z tym zawsze lubiałem, wiecie, kiedy chodzić do szkoły? Gdy na wycieczkę szliśmy. To było najlepiej. I w związku z tym, nawiązując do tego, jesteśmy w Szkole Chrystusowej. I ja dzisiaj w tej drugiej lekcji też Was zapraszam na wycieczkę. Pójdziemy na wycieczkę. A wiecie, to po to właśnie, ażeby nam było miło, żebyśmy miło wspominali. I jak przyjadę następny raz, być może Bóg pozwoli, że przyjadę jeszcze kiedyś do Was, to żebyście jeszcze mnie słuchali, bo tak jakby takie ciężkie wykłady same mówił, to by powiedzieli, ach, to jego się ciężko słucha, a tak jak wezmę Was teraz na wycieczkę, to z radością pójdziemy na tą wycieczkę i chętnie będziemy następnie jeszcze chcieli słuchać, prawda? Ale dokąd pójdziemy na wycieczkę, to wybór pozostawiam Wam. Są dwie możliwości pójścia na tę wycieczkę. Albo pójdziemy w góry, starożytne góry, albo do starożytnej świątyni. To gdzie idziemy? W góry czy do świątyni?
Do świątyni.
Do świątyni, tak? Dobrze.
Moja myśl.
Tak, taka jest brata myśl. Dobrze. Więc jeżeli pójdziemy do świątyni na wycieczkę, to udajemy się wobec tego do tej świątyni. Bo w góry jakbyśmy poszli, to byśmy poszli w góry starożytnego Jeruzalem na wycieczkę. A tak pójdziemy do świątyni. Będziemy zwiedzać świątynię. Nie, będziemy zwiedzać inną świątynię. Temat nasz zatytułowany jest Biblia wspaniałą świątynią. I będziemy zwiedzać tą świątynię. Czyli będziemy zwiedzać tą Biblię. Drodzy braterstwo, każdy naród ma swoje zabytki. Każde pokolenie ma swoje zabytki. Swoje pomniki, budowle swoje i cieszy się. My, jako Polacy, mamy Zamek Warszawski w Warszawie. Mamy Wawel w Krakowie. I gdy ktoś przyjeżdża, to pokazujemy, prawda? O, tu piękny nasz Wawel, piękny zamek i tak dalej. Tu wczoraj pokazywaliście mi inne zabytkowe budowle z uzdrowiska starej i tak dalej, i tak dalej. Sokołowsko, nie? A więc to są te zabytki, którymi my się cieszymy. I my też, jako uczniowie naszego Pana, jako naśladowcy Jego, mamy też ten zabytek. Ten piękny pałac, tą piękną budowlę, to jest świątynia. To jest naszą Biblię. I ta świątynia składa się z dwóch części. Z jednego skrzydła i z drugiego. Jednym skrzydłem to starożytna budowla. To Stary Testament. Drugim skrzydłem natomiast to nowoczesna budowla. Nowoczesna część tej świątyni to Nowy Testament. I zechcemy tak pójść po tych komnatach, przespacerować się po tych komnatach, tak jak w muzeum idziemy i zwiedzamy poszczególne pomieszczenia, tak i w tej naszej świątyni będziemy szli i zwiedzali tą świątynię. Będziemy podziwiali, co tam widać w niej. Cóż takiego charakterystycznego. I na końcu zobaczymy wspaniałe widoki. Widoki na przyszłość. Nowe perspektywy zobaczymy. To są właśnie te nowe obietnice. Obietnice na przyszłość. Drodzy braterstwo, możemy powiedzieć, że ta świątynia jest jeszcze wspanialszą świątynią niż świątynia Salomona, o której siostra wspomniała, że może do świątyni Salomona pójdziemy. Ona jest jeszcze wspanialsza. Ta świątynia składa się z 66 komnat. Dużo ich jest, prawda? No, niektórzy, którzy mają małe mieszkania, to chcieliby mieć zawsze więcej. A tak 66 mieć, to nie sposób każdego dnia odwiedzić wszystkie. I dlatego też my nie odwiedzamy wszystkich każdego dnia. Czytamy tekst manny, który jest przewodnią myślą w danym dniu. A więc udajemy się do tej komnaty. Rozważamy. Przeczytamy jeszcze kilka wersetów jeżeli czas na to pozwala i warunki, kilka wersetów, które są tymi wersetami podanymi na końcu, po komentarzu parauzyjnym i tefianicznym. Są podane teksty jeszcze stosowne do tego tematu. Czyli udamy, wstąpimy jeszcze na chwilę do jednej komnaty, do drugiej, do trzeciej, coś tam zauważymy. A dzisiaj zechcemy iść na tą wycieczkę po tej świątyni z przewodnikiem. Ja zechcę, choć ja nie bardzo mam zdolności do tego, zechcę być tym przewodnikiem i wam poopowiadać trochę. A więc stajemy najpierw na ulicy i patrzymy na piękną świątynię. Jest ogrodzenie tej świątyni. I przed tym ogrodzeniem jest piękny napis. Zapraszamy do zwiedzania i godziny podane. Tak jak to w muzeach jest, prawda? A więc ten gospodarz zaprasza nas. Właściciel tej świątyni zaprasza nas do zwiedzania. To nasz drogi Ojciec Niebiański. Bóg Jehowa zaprasza nas do czytania tej księgi, do zwiedzania jej. Chodźcie, przejdźcie to ogrodzenie, czyli otwórzcie te księgi. Rozepnijcie ten zamek tu, prawda? Otwórzcie ją, chodźcie, otwórzcie tą furtkę i wstąpcie do tego ogrodu najpierw. No bo jak się przejdzie furtkę, to jest ogród. Wstąpcie do tego ogrodu i podziwiajcie piękno, co tam jest podane. A więc przed tym budynkiem samym, przed komnatami są historycznie poukładane kamienie. O, tu jakiś starożytny kamień. Tu sprzed wieków jakiś kawałek drzewa. Tu inne jakieś ułożenie. Co to jest? A to są pokazane epokowe dni twórcze stworzenia świata. I gdy otworzymy naszą Biblię, gdy przejdziemy przez tą furtkę, to otworzymy i na początku czytamy takie słowa. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A więc to te kamienie symbolicznie, różnie poukładane, na początku trochę chaotycznie, a później coraz bardziej ładnie, aż piękne kształty przy samym budynku już widzimy. To jest dzieło twórcze opisane w Biblii. Dzieło stworzenia całego wszechświata. Widzimy to. I gdy otworzymy pierwszą księgę mojżeszową, pierwsze księgi, gdy przejdziemy za tą symboliczną furtkę, to możemy oczyma naszej wiary, oczyma naszego widzenia zobaczyć okresy twórcze całego wszechświata. Idziemy dalej. Korzystamy dalej z przywileju i z zaproszenia, jakiego nam udzielił ten gospodarz, ażebyśmy weszli dalej. Ale jak zawsze wchodzimy do muzeum jakiegoś, czy do świątyni, która jest odwiedzana i dopuszczona do zwiedzania przez turystów, to co tam jest na początku napisane? A więc porządek jest napisany. Zasady korzystania z tego. A więc prawo, jakie tam obowiązuje. I tak samo w tej świątyni. Wchodzimy do pierwszej komnaty. Do pierwszych pięciu komnat połączonych ze sobą. Czyli gdzie wchodzimy? Do ksiąg prawa zakonnego. Wchodzimy do pięcioksięgu Mojżesza. A więc ta pierwsza komnata, te pierwszych pięć komnat, zespół komnat, gdzie rozmieszczone są zasady zwiedzania, zasady korzystania z tegoż zabytku. To są prawa pięcioksięgu Mojżesza. To są prawa mojżeszowe. Jedna z nich jest przejściem do drugiej. Te komnaty są połączone. Wchodząc do pierwszej, przechodzimy drzwiami do następnej i przez pięć tak przechodzimy. To są te komnaty. Pięcioksiąg Mojżesza. Jedna z drugą połączona. Ale te komnaty nie są puste. Tak jak w muzeum jesteśmy, to widzimy tam różne eksponaty ustawione, prawda? Widzimy różne malowidła, różne obrazy. I w tych właśnie komnatach pięciu księgu Mojżesza widzimy różne historyczne obrazy z życia Izraela. Z czasów jeszcze wcześniejszych, gdy nie było podziału na państwa. Z pierwszego świata, z czasów przedpotopowych. Widzimy plany budowy arki rozmieszczonej na ścianie. Widzimy Noego budującego arkę. Widzimy następnie obraz przedstawiający wielki potop. Karę, jaką spotkała ludzkość. A więc to są te obrazy rozmieszczone w tych komnatach. Te ściany w tych komnatach nie są więc puste. Są zapełnione przez poszczególne obrazy. Dalej przechodzimy do drugiej księgi Mojżeszowej. I cóż tam widzimy? Dzieje Izraela. Izrael w Egipcie. Gdzie na początku dostatek posiada ten Izrael. Widać, jak się rozwija Izrael w Egipcie. Obrazy to przedstawiają. Malowidła na ścianach to pokazują. Ale za chwilę, gdy postąpimy parę kroków dalej, cóż widzimy? To, co jest napisane w następnych rozdziałach drugiej księgi Mojżeszowej. I widział Bóg ciężary, jakie mieli nałożone na brzemiona Izraelczycy, czyli Żydzi. Widzimy obrazy przedstawiające ciężkie warunki życia w Egipcie. Ciężkie warunki życia Izraelitów w Egipcie. Następnie widzimy dalej obrazy pokazujące wyzwolenie z niewoli egipskiej. A więc szereg obrazów przedstawiających wyzwolenie. Błogosławieństwa Boże spływające na Izrael. A więc i ta druga komnata połączona drzwiami z pierwszą, bo w pierwszej komnacie zakończyliśmy, jak Jakub udaje się do Egiptu i zaczyna się tam życie. Później w drugiej komnacie przeszliśmy przez te otwarte drzwi do tej drugiej komnaty i życie Izraela w Egipcie. I dalej przechodzimy do następnych komnat. Widzimy to wyzwolenie. Następnie co widzimy? Widzimy, w jaki sposób Izraelici uzyskują ziemię obiecaną, ziemię chananejską. Widzimy, jak zapoczątkują tam swoje życie, jak zakładają tam swoje życie. Dalej wchodzimy do komnaty, takiej można powiedzieć, sejmowej. Do kolejnej księgi Mojżeszowej, gdzie są przedstawione przede wszystkim wszelkie prawa, zakony. Jak Izraelici mieli prowadzić życie. To jest taka komnata, w której wiszą tylko na ścianach wypisane obowiązki. Tak należy czynić. To macie robić. I gdzie nie, gdzie pokazuje się obraz wśród tych napisów na tej ścianie, widzimy obraz, a na nim Mojżesza rozsądzającego Izraelitów. Później widzimy dalej już dziesiętników, setników i tysięczników, którzy rozsądzają Izraela, sądzą Izraela. A później kapłanów, którzy wrzucają te ciężkie brzemiona na barki Izraelitów. To są obrazy, które widzimy w tych pięciu księgach Mojżesza. Czyli to są obrazy wiszące na tych symbolicznych ścianach naszej symbolicznej pierwszej części świątyni, czyli pięcioksięgio Mojżesza. Ale jednocześnie przechodząc przez te komnaty, my zauważamy coś jeszcze. Zauważamy jakieś tam portrety wiszące na tych ścianach. To portrety Adama i Ewy. To portrety Abla. To portrety Abrahama, Noego, Izaaka, Jakuba. Portrety ojców Starego Testamentu. Widzimy właśnie te portrety. Widzimy Sarę, żonę Abrahamową. Widzimy Rebekę. Widzimy Ezawa, widzimy Józefa. Różne sceny z życia izraelskiego. To właśnie w tych pierwszych 5 komnatach. Następnie z tych 5 komnat prawa i obowiązków, bo tak one są nazwane, przechodzimy do następnych komnat. Do szeregu apartamentów, do kilkudziesięciu apartamentów. To apartamenty poszczególnych proroków. To apartamenty o imponującej przestrzeni. To są apartamenty, czyli komnaty dokumentów historycznych. To możemy powiedzieć, to jest archiwum. Tak jak nieraz w telewizji widzimy, jak pokazują nam polskie archiwum dawne, to są ogromne komnaty. Poustawiane w tych komnatach półki, regały poustawiane z półkami, a tam pełno dokumentów ponumerowanych. Tak samo i my z komnat Prawa i Sprawiedliwości przechodzimy do tych szeregów apartamentów o imponującej przestrzeni, czyli do komnat dokumentów historycznych, do archiwum. Znajduje się w tych komnatach biblioteka, można powiedzieć, ludu Bożego. Opisane są dzieje Izraela od kilku tysięcy lat. Dzieje Izraela opisane. Od roku 1615 przed naszą erą aż do Jezusa. A więc to jest to archiwum. Jest ich 12, tych apartamentów jest 12. Począwszy od księgi Jozuego aż do księgi Estery. To są te nasze symboliczne archiwa. Komnaty, w którym są poukładane dokumenty historyczne z tego okresu, z innego okresu, o jednej tematyce i o drugiej tematyce. To są kolejne 12 komnat właśnie w tej starożytnej części świątyni, czyli to 12 ksiąg Starego Testamentu, ksiąg historycznych, ksiąg archiwalnych. Następnie możemy powiedzieć, udajemy się do następnej księgi, do następnej komnaty. Tą następną komnatą to jest sala laboratorium, sala doświadczeń, bo w laboratorium przeprowadza się doświadczenia, badania różne, prawda? I tą następną salą laboratorium, czyli doświadczeń, jest jaka sala? Jest księga Ioba. O, tam są opisane srogie doświadczenia. To jest to laboratorium życiowe. Doświadczenia, jakie spotkały Ioba. I postawa, jaką okazał Iob. No urąga już złorzecz temu Bogu, żona mu podpowiada. A czy on złorzeczył? Nie. Czyli w tym laboratorium, w tej sali doświadczeń, w tych doświadczeń, które on przechodził, wytrwał wiernie. Czyli ten ogień, co się pali w tym laboratorium, podgrzewa te pierwiastki chemiczne, ażeby oczyścić i wydzielić to, co trzeba, to te doświadczenia. I w tym laboratorium wrepraca, czyli coś się dzieje. Są opisane właśnie doświadczenia Ioba. Jak on na bieżąco przeżywa te doświadczenia. I co? I lekcja dla nas. Opuszczając więc tą smutną salę, salę doświadczeń, salę laboratoryjną, gdzie różne operacje się przeprowadza i zabiegi, udajemy się do innej sali. Zamiast się smucić w tej sali laboratoryjnej, przechodzić te doświadczenia, idziemy się teraz trochę rozweselić. Udajemy się do następnej komnaty, do komnaty muzyki i tańca. A to jaka komnata? To księga psalmów. To księga psalmów. Wspaniałe psalmy. Gdzie gra orkiestra? Na cymbałach, na harfie. Jak mówi nam w Piśmie Świętym, w Księdze Psalmów. Gdzie chwalony jest Bóg? Piękne psalmy chwalące Boga. Trąbki, piszczałki i harfy, i cymbały. Różne instrumenty muzyczne chwalą Boga. O tych doświadczeniach. W laboratorium mamy ukojenie. Piękną muzykę. Pieśni, psalmy śpiewane na chwałę Bogu. I potańczyć można, jak niektórzy lubią, czy umią. Bo ja akurat nie umiem, to nie potańczę. Bo jest powiedziane, że pląsać można. Nie? Pląsali Bogu. A więc radowali się, przeżywali radość z tego względu. Czyli piękna sala muzyki i pieśni. Zachodziłoby pytanie, co tam właśnie grają? To przeczytajmy. Psalm 32, 33, przepraszam, werset od 2 do 4. Wysławiajcie Pana na harfie, na lutni, na instrumentach o 10 strunach. Śpiewajcie mu piosenką nową, dobrze mu i głośno grajcie. A więc sala pełna życia, radości. Ciekawe też, prawda? Jak tak nieraz gdzieś znajdujemy się i przechodzimy obok, patrzymy, grają, cieszą się, radują się. To nieraz taki nas podnosi na duchu, że nie tylko ludzie się smucą, przygnębieni tym życiem codziennym, ale że też cieszą się. A więc to samo i tu jest. Śpiewajcie Panu, głośno śpiewajcie, radujcie się. Sala pieśni i tańca, możemy powiedzieć. I wychodząc dalej z tych sal pieśni i tańca, udajemy się do kolejnych komnat. Do sali aukcyjnej, gdzie można powiedzieć, prowadzona jest sala handlu. Handel jest prowadzony. Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj. To kolejne księgi, komnaty handlu, księgi przypowieści Salomonowych. Tu jest powiedziane, jak żyć, jak kupować to życie. Wiele instrukcji z życia codziennego. Jak nabywać tą mądrość? Kupuj ją. A więc sala aukcyjna. Kto da więcej? Kto potrafi to kupić? Kto potrafi nabyć to? Rady życiowe podane przez mądrego Salomona w przypowieściach Salomonowych. Wiele cennych rad, wiele mądrych rad. Kupujmy więc tą umiejętność korzystania z tych rad zawartych, znajdujących się w tej komnacie aukcyjnej, czyli komnacie handlu, gdzie albo dzisiejszymi słowami powiedzieć, w sali giełdowej. Tam grają na giełdzie. Można dużo wygrać. Grajmy i my, czyli korzystajmy z tych rad i wskazówek. Przeczytajmy może niektóre. Księga Przypowieści Salomonowych. 23 rozdział, przeczytajmy sobie. 2 i 3 werset na przykład. Księga Przypowieści Salomonowej. 23 rozdział, 2 i 3 werset. Inaczej wraziłbyś nóż w gardło swoje, jeśli byś był chciwym pokarmu. Nie pragnij łakoci jego, bo są pokarmem obłudnym. Nie staraj się, abyś się wzbogacił. Owszem, zaniechaj opatrzności twoje i tak dalej. Nie jedz chleba człowieka zazdrosnego i nie żądaj łakoci jego. Wiele rad życia codziennego. Dlatego też powinniśmy starać się skorzystać z tych rad. Skorzystać z tych rad i kupować tą prawdę, te rady, a nie sprzedawać. Ale dalej, z tej komnaty aukcyjnej udajemy się do następnej. Przechodzimy do następnej. I jaka to jest komnata? Można by powiedzieć, to jest bardzo smutna komnata. Tam, gdzie znaleźli się bankruci życiowi, ci, co przegrali w tej sali aukcyjnej. Co to jest jak księga? To komnata pokuty, można by powiedzieć. To księga kaznodziei Salomonowego. I cóż on tam powiada? Wszystko marność nad marnościami. To bankruci życiowi tam się znaleźli. I cóż powiadają? I po co mi to było? Tak jak mówi nam kaznodzieja Salomonowego. Byłem królem w Izraelu. W pierwszym rozdziale to teraz mówi. Miałem wszystko, wzbogaciłem się bardzo. I co na końcu mówi? Wszystko marność nad marnościami. A więc... I tam przebywamy chwilę i patrzymy. I oglądamy się wstecz za nami, co też myśmy przeszli. I cóż możemy powiedzieć? Czy miał rację kaznodzieja Salomonowy? Tak, miał rację. Tutaj na uwagę hasło nad drzwiami wiszące w tej komnacie. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, ale w niebie. Gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy tych skarbów. I złodzieje nie mogą się podkopać pod te skarby do waszego skarbca. To motto, to hasło wiszące w tej komnacie. Tam wielu się znalazło. Wielu stwierdziło, że to wszystko marność nad marnościami. Przeczytajmy, może żebyśmy nie byli gołosłowni. Księgę Kaznodziei Salomonowych. Werset pierwszy, zaraz na początku. Rozdział pierwszy, werset drugi, czwarty jest powiedziane tak. Marność nad marnościami, powiedział kaznodzieja. Marność nad marnościami i wszystko marność. Cóż za pożytek ma człowiek ze wszystkiej pracy swojej, którą prowadzi pod słońcem? Jeden rodzaj przemija, a drugi rodzaj nastaje, lecz ziemia na wieki stoi. To powiadał mędrzec Salomon. Wszystko marność nad marnościami. Ale dalej, gdy tak zwiedzamy tą komnatę tych bankrutów, to zauważamy po środku w tej komnacie taki mały pokoik. Malutką komnatę taką. To komnata sympatii, komnata miłości, można powiedzieć. Dla tych, którzy pogrążeni są w bólu, dla tych, którzy pogrążeni są w bólu spowodowanymi przegranymi życiowymi, można powiedzieć. To komnata trenów Jeremiaszowi. Komnata pocieszenia, można powiedzieć. Komnata radości, komnata sympatii. A jednocześnie, przebywając w tych komnatach starożytnej części tego pałacu, możemy zachwycać się pięknymi kwiatami, pięknymi obrazami, oranżerią kwiatów rosnących w tych komnatach. To jest Księga Ruty, Księga Pieśni Salomonowych. One pocieszają. To tak jak my patrzymy na wspaniałe kwiaty, na wspaniałą zieleń, na budzące się do życia rośliny. Ukojenie nam przynoszą w tym bólu i smutku. Radość nam. Mówią o radości. Tak samo i tam. To Księga Ruty, Księga Pieśni Salomonowych, gdzie właśnie wskazują i pobudzają nas do tej radości, do zadowolenia z życia. Opuszczamy później tą część komnat, tą część tej wspaniałej świątyni i udajemy się do następnej. Udajemy się z kolei do następnych 17 apartamentów. Duża ilość, aż 17 wspaniałych, dużych apartamentów, wysokich. Cóż to za apartamenty? Niektóre z nich odznaczają się wspaniałą architekturą. Wspaniale pobudowane, niektóre proste, a niektóre pięknie rzeźbione i wspaniałe. To księga proroków. To księgi prorockie, niektóre małe, proste, w prosty sposób opisujące, a inne wspaniałe. To księga Izajasza, począwszy od Izajasza aż do Malachiasza, 17 tych komnat. W każdej komnacie jakiś wspaniały portret autora, proroka danego okresu wisi i pokazują różne wspaniałe rzeczy. A więc tak jak różne historie tam są przedstawione. Tak jak różne rady prorockie podane przez Boga za pośrednictwem proroków do Izraela. Tak samo i wspaniałe różne obrazy. Różna architektura. Powiadam, od prostej architektury Od takich malutkich komnat, tych małych apartamentów jednorozdziałowych, aż do wspaniałych. Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, potężne komnaty, potężne sale, gdzie wiele rad i wskazówek jest podane. Można powiedzieć, są to sale starożytnych proroków, proroków Starego Testamentu. A część świątyni budowana była przez setki lat. Przez setki lat. Gdybyśmy wzięli przekrój historyczny, to możemy powiedzieć, że ta część starożytna, ta część tej świątyni, którą my już zwiedziliśmy, była budowana 1215 lat, a więc prawie 1200 lat. Wyobraźmy sobie, co to musi być za budowla, gdy budowano ją 1200 lat. Świątynia Salomona ile lat była budowana? No, około 40 lat. Świątynia Jeruzalemska też. A teraz 1200 lat. To musi być potężna świątynia. A to tylko jedna część tej świątyni budowana. Tak, to jest ta symboliczna Biblia. To jest ta wspaniała świątynia, wspaniale wykończona, gdzie piękne ornamenty i malowidła się znajdują. 1215 lat. Spisywanie ksiąg Starego Testamentu rozpoczęło się na górze Synaj. 1615 lat przed naszą erą. 1615 lat przed naszą erą na górze Synaj przez Mojżesza rozpoczęło się spisywanie ksiąg Starego Testamentu. Ponieważ co? Dekalog był dany. To pierwsze pisane prawa. 1615 lat. A zakończone księgą Malachiasza około 400 lat przed naszą erą. Czyli odejmując od 1615 400 lat, odejmujemy 1215 lat. Czas budowli tej starożytnej części świątyni. Około 1215 lat. A teraz przejdziemy do drugiej części tej świątyni. To trochę już nam bardziej zbliżonej. Nam już bardziej bliskiej. Do nowoczesnej części. Udamy się do drugiej części, do współczesnej, możemy powiedzieć, nowoczesnej konstrukcji. Udajemy się do Nowego Testamentu. I cóż na początku spotykamy? Cztery piękne komnaty. Cztery wielkie komnaty. W której to w każdej z komnat istnieje wizerunek czyj? Naszego Pana i wizerunek apostołów. Ale równocześnie pod tym wizerunkiem naszego Pana i apostołów wiszą wizerunki tych autorów. Ewangelista Mateusz, w drugiej komnacie ewangelista Łukasz, Marek, przepraszam, w trzeciej komnacie ewangelista Łukasz i w czwartej komnacie ewangelista Jan. A więc czterech ewangelistów. Ale w każdej komnacie naczelna postać pięknie wymalowana. To obraz naszego Pana. To Jego misja. To, co ci ewangeliści zapisali o naszym Panu. Wspaniałe komnaty. Można powiedzieć, wykonane z marmuru. Piękne myśli o pięknym człowieku. To nie tylko, można powiedzieć, już obrazy wiszą na ścianach, ale też postawione posągi. Rzeźby wykonane z marmuru. To dzieje naszego Pana Jezusa, który przebywał na ziemi. Te komnaty są bardzo pięknie wykończone, bardzo pięknie zgrane ze sobą, a jednocześnie bardzo proste. Bo gdy czytamy Ewangelię, to prosto je się czyta, zrozumiale jest to dla nas, zrozumiale, prawda? A jednocześnie jak piękne. O wiele łatwiej nam jest czytać Ewangelię, niżeli Stary Testament. No bo jak Stary Testament, to, drodzy braterstwo, to ta starożytna część tej komnaty, czasy odległe, dawne czasy. To tak jak my dzisiaj pójdziemy do muzeum i jak się tak nie bardzo znamy na tej sztuce starożytnej, to nam mówi ten przewodnik, tu barok, tu tam jeszcze średniowiecze, odrodzenie i tak dalej. I coś tam mówi, ale nie bardzo to pojmujemy, prawda? Trzeba mieć wyczucie gustu i umieć rozróżnić to. Trzeba być już trochę specjalistą. Ale jak wejdziemy do współczesnego gmachu, do budowli dzisiejszej, to łatwiej nam, bo to jesteśmy na co dzień z tym. To tak samo i w tych Ewangeliach. Piękne wykończenie. O, wchodząc, otwieramy aż usta z podziwu. Ale tu pięknie, prawda? A jednocześnie w prosty sposób opisane. Wizerunki posągi naszego Pana. Dostrzegamy więc piękno tych komnat. Potem udajemy się dalej. Udajemy się do kolejnych komnat. I cóż zauważamy? Kolejna komnata. Komnata dziejów apostolskich. Komnata, można powiedzieć, przyrównać by ją można do hali produkcyjnej. Do hali produkcyjnej, gdzie jest pokazany ciągły ruch. Maszyneria w ruchu. To rozwój chrześcijaństwa. To zakładanie pierwszych zborów. To opisane przypadki w dziejach apostolskich. A więc komnata, maszynownia można powiedzieć, gdzie wszystko nadaje ruch. W ruchu się znajduje. Gdzie praca wre. To głoszenie Ewangelii przez apostołów. To opisy o ich działalności. Czyż nie jest to wspaniale? Czy nie możemy podziwiać, jak oni głosili Ewangelię Chrystusową? A czy my dzisiaj tak byśmy potrafili? A więc widzimy tą halę produkcyjną, tą halę mechaniczną, maszynerię w ruchu. I nie możemy wprost dosięgnąć wzrokiem końca tej hali, bo jest tak długa, przez którą biegnie ten wał napędowy. Ten impuls, ta energia, jaką posiadają apostołowie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej. Możemy więc powiedzieć, że jest to komnata niebiańskiej mechaniki. Tak jak są komnaty mechaniki, mechaniki precyzyjnej, mechaniki podstawowej i tak dalej. Narzędziownie są w różnych zakładach pracy. Tak i tu widzimy komnatę mechaniki precyzyjnej, ale niebiańskiej mechaniki. Nie ludzkiej. Jest to wielka, można powiedzieć, pracownia tego gmachu. Gdzie ludzie pracują, to dzieje właśnie apostolskie. Opuszczamy tą komnatę i idziemy dalej. I znowu udajemy się do szeregu komnat. Aż 21 drzwi wejściowych widzimy na korytarzu, do których się udać. A po kolei wstępujemy do każdej. I cóż widzimy? To księgi, to listy apostolskie. 21 listów apostolskich. Ale 14 aż z nich ozdobione są inicjałami apostoła Pawła. 14 komnat podpisanych przez apostoła Pawła. Jak wiemy, 21 wszystkich komnat, a 14, czyli 2/3 z tego, napisał apostoł Paweł. Własnoręcznie bądź niewłasnoręcznie, ale są jego autorstwa. Z natchnienia Bożego oczywiście. A więc wyborne skarby tam są zgromadzone w tych komnatach. To komnaty listów apostolskich. A więc 14 listów apostoł Paweł. Następnie 3 listy Jana. Mamy już 17. Następnie Piotra, Judy, proszę, i Jakuba. A więc razem daje nam to 21 listów. Czyli 14 listów apostoł Paweł i pozostali 7 listów. Wspaniałe komnaty, w których znajduje się wiele cennych skarbów, w których jest przechowywanych wiele cennych skarbów. Dalej, na końcu udajemy się już do ostatniej komnaty. Do tej komnaty, w której my już byliśmy dzisiaj. Do Księgi Objawienia. To jest ta, wiecie, tajemnicza komnata. Tak jak w cyrku, czy gdzieś tam w Wesołym Miasteczku, jest takie komnaty cudów, prawda? O, osłonięte wszystko, nie bardzo co tam widać, co tam jest w środku. Ale odważymy się otworzyć drzwi i wejść tam. Rozglądamy się i cóż mówimy? Dziwne rzeczy! To księga objawienia. Ale trochę potrafimy z niej zrozumieć. Nie wszystko, ale trochę. W tej tajemniczej galerii się znajdujemy, gdzie jest wiele błyszczących światełek. Wiele cieni, komnat cieni różnych, typów i tak dalej, figur. Bezbraterstwo, tajemnicza postać, tajemnicza komnata, możemy powiedzieć. Tajemnicza komnata. I tu możemy powiedzieć, dotarliśmy już do końca naszej komnaty, do ostatniej komnaty w tej części gmachu, w całej tej świątyni. Ale przebywając w tej komnacie, zauważamy jeszcze jakieś drzwi wyjściowe. Jeszcze jedne drzwi są. Otwieramy te drzwi i wychodzimy na balkon. Okazuje się balkon. Wychodzimy na ten balkon i cóż dalej widzimy? Piękny ogród. Coś nowego. Nowe widoki, jakich jeszcze nie widzieliśmy dotychczas. W oddali widzimy nowe Jeruzalem. Nowe miasto. Wspaniałe miasto. To właśnie obrazy z Księgi Objawienia. Widzimy piękną łąkę, na którym zieleń odrasta, piękną kwitnie kwiatki. I w oddali nowe Jeruzalem. Ale o dziwo, jakoś to nowe Jeruzalem nam błyszczy złotem. Nie kamieniami, nie szarością życia codziennego, ale piękne, błyszczące złotem. Patrzymy na to. I widzimy, przeczytajmy Księgę Objawienia, 22 rozdział, czyli ostatni, werset 1 i 2. I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej Barankowej. A w pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc 12-raki, na każdy miesiąc wydające owoc swój. A liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan. A więc to ogród. A następnie dalej Nowe Jeruzalem. 21 rozdział i werset od 18 do 21. A było budowanie muru jego z jaspisu. A samo miasto było złotoczyste, podobne szkłu czystemu. A grunty muru miasta ozdobione były wszelkim kamieniem drogim. Pierwszy grunt był jaspis, który szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty stardyriusz, siódmy chrysolit, ósmy beryllus, dziewiąty topazjusz, dziesiąty chrysopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. I 12 bram, jest 12 pereł, a każda brama była z jednej perły, a rynek miasta złotoczyste, jako szkło przezroczyste. A więc widzimy wspaniała wizja nowego miasta. To ten obraz widoczny z balkonu tej komnaty, komnaty pełnej tajemniczości Księgi Objawienia. Widzimy więc piękne miasto. Miasto, które nie będzie potrzebowało światła, ale będzie strzeżone przez aniołów. Nie będzie trzeba słońca ani księżyca, ale błyszczeć ono będzie. Piękne, nowe Jeruzalem. Wizja przyszłości pokazana. A przed tym miastem rozciągający się piękny ogród warunków tysiąclecia. Ta nowa ziemia, która nie ostyj ciernie rodzić będzie, ale ta doskonała, udoskonalona ziemia. Tak więc, drodzy braterstwo, w krótkości odwiedziliśmy tą świątynię. Zwiedziliśmy tą świątynię. Cóż teraz możemy powiedzieć? Czy nie chcielibyśmy zamieszkać w tej świątyni? Pewnie, że chcielibyśmy mieszkać. Prawda? No, wspaniała ona była. Po co mieszkać w takich ciasnych domach, niezbyt udanych? Zamieszkajmy w tej świątyni. Po co nam tam romanse jakieś czytać, literatury? Czytajmy tą księgę. Zamieszkajmy w tej świątyni, skorzystajmy z zaproszenia właściciela tej księgi, tej świątyni, ażebyśmy tam ją odwiedzali, często przebywali. czyli czytali to Pismo Święte i przebywali w niej.
O drodzy bracia,
kończąc, uczyńmy wszystko, żebyśmy byli stałymi bywalcami, jeżeli nie już mieszkańcami, to stałymi bywalcami tej świątyni. I to znającymi już zasady gry, czyli zasady zwiedzania i postępowania w tej świątyni. I obyśmy widzieli oczyma naszego zrozumienia wszystkie dziwne rzeczy znajdujące się w tej świątyni, umieli rozpoznać, ocenić i docenić. Zbawiciel, niech nasz dobry Ojciec Niebieski nam błogosławi w czytaniu, czyli w zamieszkaniu w tej wspaniałej świątyni. Zacytuję jeszcze Psalm 119, a werset 18. Przepraszam. Odsłoń oczy moje, abym się przypatrzam dziwom z zakonu Twego. Przypatrujmy się dziwom z tego zakonu na co dzień. Mieszkajmy w tej świątyni. Często ją odwiedzajmy. Otwierajmy ją. A na pewno będziemy mieć z tego błogosławieństwo. Tak więc, drodzy bratysko, odbyliśmy wędrówkę po tej świątyni. Czy nie warto było iść na tę wycieczkę? Warto było. Zapamiętajmy to sobie. To jest takie trochę bajeczny opis, ale prawdziwy, ale wskazujący na wielką wartość tej księgi. To nie jakaś ludzka księga, to Boża księga. Pismo Święte, Biblia, Boża księga, spisana przez autorów, którzy pisali to pod natchnieniem Bożym. Doceniajmy tą księgę, a na pewno niesiemy błogosławieństwo, którego Wam z całego serca życzę. Zapragnę na tym kończę.